Pozwoliłem sobie zatytułować mój referat odrobinę przewrotnie. Tak, dlaczego syryjscy chrześcijanie wspierają krwawego dyktatora? Bo mniej więcej tak to w naszych mediach wygląda. Nie tylko naszych zresztą. Mamy obraz konfliktu syryjskiego, w którym są dobrzy i są źli. Dobrzy to są ci powstańcy, rebelianci przeciwko złemu reżimowi i złemu dyktatorowi krwawemu. I w momencie, kiedy dochodzimy do sytuacji chrześcijan w Syrii, stajemy przed taką trochę kłopotliwą sytuacją, bo to okazuje się, że większość chrześcijan popiera tego krwawego dyktatora, tego złego. Tak? No i co z tym zrobić? Pozwolę sobie wobec tego... Wezmę zegarek, żeby nie za długo. Pozwolę sobie wobec tego na takie króciutkie przedstawienie sytuacji syryjskiej, tak żebyśmy byli z tym nieco bardziej za pan brat, a potem to państwo wyciągniecie wnioski sami tak naprawdę. Nie będę musiał, myślę, za dużo już dodawać. Zatem przenosimy się do Syrii, w jej granice. Trzeba pamiętać, że Syria absolutnie nie jest jednolitym krajem. Jeśli popatrzymy na mapę taką łączącą dane etniczne i religijne, to okaże się, że mamy do czynienia z taką piękną, bogatą mozaiką. To jest to, o czym ksiądz dyrektor mówił. Ten Bliski Wschód naprawdę jest bogaty. To nie jest tak, jak nam się czasem z Europy wydaje, a tylko islam, już nic więcej, a w ogóle najlepiej jednolity islam, nie rozróżniamy, że tam jednak jest trochę różnych odcieni. Oczywiście większość mieszkańców Syrii to są Arabowie sunnici, 50 kilka procent. Oczywiście mówimy o danych sprzed 2011 roku, czyli zanim wybuchła wojna domowa, no bo potem już nikt badań statystycznych raczej nie prowadził. Ale około 10% mieszkańców Syrii przed 2011 rokiem to byli chrześcijanie, oczywiście różnych konfesji. To też trzeba pamiętać, gdybyśmy się cofnęli 100 lat temu, to było dobrze ponad 20, prawie 30%. Tak? Ta liczba chrześcijan również w Syrii bardzo spadła. W sąsiednim Libanie jeszcze w międzywojniu chrześcijanie stanowili nieco ponad 50%, w tej chwili około 30%. Wszędzie ta liczba chrześcijan spada. Zatem pytanie, dlaczego wierzący w Chrystusa popierają tego krwawego dyktatora, no i mają taki tą niezręczną sytuację, że czasem nawet możecie państwo się spotkać z może niemówionym głośno, ale tak dopowiadanym, no pomagamy te w tej Syrii, ale chrześcijanom po tej stronie konfliktu to tak, no niezręcznie, tak? Co innego tym rebeliantom, tym dobrym, tym pomagamy, tak? Jak się zorientować w całym tym konflikcie? Czasem nieco złośliwie można powiedzieć, że ten konflikt wygląda tak, no i kto jest kim, tak? Gdzie w tym wszystkim można chrześcijan znaleźć? No rysuneczek jest już troszkę nieaktualny, bo jeszcze państwo macie tam prezydenta Obamę, więc proszę wybaczyć, trzeba by zmienić jedną postać. Ale poza tym naprawdę nic się nie zmieniło. Zatem kto jest kim i gdzie w tym wszystkim są chrześcijanie? Oczywiście głównym rozgrywającym nieustająco jest prezydent Bashar al-Assad, którego zwolennicy będą, tak jak na tym zdjęciu, wiwatować na jego widok, a przeciwnicy będą rysować takie mało sympatyczne obrazki Asada rzeźnika. Ale w rzeczywistości, czym się cechuje ten ustrój, którym to państwo, na czele którego stoi Bashar al-Assad? Trzeba pamiętać, że jest to państwo świeckie ze swej natury, z założenia. Tak? Partia Baas, socjalistyczna, lewicowa, o takich korzeniach. W kontekście bliskowschodnim, bo przecież nie tylko w Syrii istniejąca partia, jest postrzegana jako partia, tu uwaga, prozachodnia kulturowo, ponieważ oni patrzą na koncepcje z Europy, obojętne, czy to jest socjalizm, czy kapitalizm, tak? No, to jest to europejskie. Tak? Czy ktoś się na przykład wzoruje na, nie wiem, na Wielkiej Brytanii, na Stanach Zjednoczonych, czy na Rosji, to z perspektywy bliskowschodniej to jest Zachód, no bo to jest chrześcijaństwo. No oczywiście, my wiemy, tak, tu są prawosławni, tu nie, no ale to mniej więcej tak samo, jakbyśmy zapytali przeciętnego Polaka na ulicy, czy odróżnia sunnity od szyity. Prawda? No tak mniej więcej odróżniają tam kościoły. Tym bardziej, że przecież jeśli już mają chrześcijan u siebie, to właśnie całą mozaikę najróżniejszą. Więc to ogólnie są chrześcijanie. Zatem to jest, trzeba powiedzieć, można powiedzieć reżim, można powiedzieć dyktatura, już nie wchodźmy w szczegóły. Ustrój, który kulturowo jest stosunkowo bliski Zachodowi. Z jego sposobem rządzenia. Oczywiście w praktyce te sposoby są, no powiedzmy otwarcie, dość brutalne, bo przecież nie mówimy o państwie demokratycznym. Tym niemniej nie ma w państwie Bashara al-Assada miejsca na fundamentalizm religijny. W związku z tym na przykład nie ma miejsca na prześladowania religijne. Zbrojnym ramieniem Assada jest jego armia. To jest koło, w tej chwili koło 180 tysięcy ludzi. No powiedzmy szczerze, to jest pół armii, bo pół zdezerterowało, ale no mniej więcej tyle. Jeszcze spora część wyginęła w walkach, ale w tej chwili to jest mniej więcej taka siła. Ale uwaga, dość często zapomina się, że Asada popiera naprawdę duża grupa ludności, wcale nie z musu, wcale nie dlatego, że została wcielona do armii pod groźbą rozstrzelania, ale no są to różnego rodzaju ochotnicy, milicje lokalne. Jest ich naprawdę dużo. Nie będę omawiał ich wszystkich, proszę się nie martwić, aż tak źle nie będzie, ale króciuteńko. Tak? Są tak zwane National Defense Forces, czyli takie Wojska Obrony Terytorialnej, byśmy powiedzieli po naszemu. I to jest około 100 tysięcy ludzi. I to są ci, którzy po prostu bronią swoich miejscowości, swoich wiosek, swoich domów. To nie jest armia, którą na rozkaz Asada można przerzucić, nie wiem, z Damaszku do Aleppo albo gdzieś tam indziej. Tak, oni są raczej tak lokalnie i oni są po stronie Asada. Mamy oczywiście, macie Państwo tutaj jako te polityczne milicje Kataib al-Baas, czyli taką bojówkę partii Baas, no to jakby w naturalny sposób wspiera, ale mamy na przykład Nusur al-Zuba, to jest takie siła zbrojna socjalistycznej syryjskiej partii narodowej, czyli taki, to jest stara partia jeszcze sprzed II wojny światowej, tak my byśmy powiedzieli o charakterze narodowym, takim patriotyczno-nacjonalistycznym, jakbyśmy tego nie nazywali. W większości tam są chrześcijanie. Zdecydowana większość tej partii i tej jej bojówek to są chrześcijanie. I oni wspierają Asada. Mamy no, Jaish al-Wafa, to akurat już praktycznie nieistniejące. To a propos wschodniej Guty, o której jeszcze będziemy mówić, gdzie toczą się walki cały czas. To jest taka milicja właśnie ze wschodniej Guty, która początkowo to byli rebelianci, po czym, jak zobaczyli, kim są rebelianci tak naprawdę, przeszli na stronę Asada i walczyli na przykład z Jaish al-Islam, z armią islamu, właśnie we wschodniej Gucie. To są lokalni, stamtąd mieszkańcy. I mogę tak wymieniać po kolei o tych wszystkich, ale już darujmy sobie. Chodzi mi o to, że Asad, wbrew temu, co czasem możemy zobaczyć, on naprawdę ma całkiem spore poparcie społeczne. Oczywiście nie wiemy jakie, bo nikt wyborów wolnych w Syrii od dość dawna nie przeprowadzał, a teraz na pewno ich nie będzie. Tym niemniej, no, to było w 2016 roku, jedna z firm, która się specjalizowała w takich badaniach statystycznych w regionach objętych konfliktem. Zrobiła w Syrii badania i co ciekawe, wyszło, że najmniejszy, ponieważ oni badali, jaki jest tak zwany elektorat negatywny, czyli na kogo na pewno by nie zagłosowali, czy kogo nie wspierają dani. Więc najmniejszy taki elektorat miał Asad. Najwięcej ludzi, mieszkańców Syrii, byłoby w stanie zaakceptować jego rządy. Żadne inne ugrupowanie, żadna inna organizacja polityczna w Syrii nie miała takiego wyniku, nazwijmy to. Więc to rzeczywiście jest no sytuacja, która troszkę nam się nie zgadza z tym naszym obrazem, który na ogół otrzymujemy. A kim są wobec tego przeciwnicy Asada? A przepraszam, jeszcze tu w ostatniej kolumnie macie państwo obce milicje, czyli z zewnątrz oczywiście są Irańczycy, jest Hezbollah z Libanu, są różne milicje irackie, afgańskie, są Palestyńczycy, którzy mieszkają w Syrii. Tu trzeba pamiętać, ich jest niespełna 500 tysięcy uchodźców, bądź raczej potomków uchodźców palestyńskich, którzy mieszkają w Syrii. Oni w zdecydowanej większości popierają Asada, wcale nie rebeliantów. No i teraz przeciwnicy. Otóż najczęściej w mediach państwo słyszycie pojęcie wolnej armii syryjskiej, tak zwana umiarkowana opozycja, ci, których wspieramy, tak? Ci, którym dostarczał również Zachód broń, Zachód w sensie tutaj nie tylko Stany Zjednoczone, ale na przykład Wielka Brytania, na przykład Niemcy, czyli nasi, że tak powiem, przyjaciele z Unii Europejskiej, to tak odwołanie do pana marszałka. Tak, no ale z Warszawy nie. Że tak. Zatem problem tylko polega na tym, że Wolna Armia Syryjska to jest nazwa. W rzeczywistości, na miejscu nie istnieje coś takiego. Nie ma centralnego dowództwa, nie ma jednej ideologii, wzorca. To, co my chcemy osiągnąć w wyniku tej walki, to są lokalne ugrupowania bardzo różne. Ostatni raz próbę zjednoczenia podjął generał Salim Idris w 2013 roku, 5 lat temu. I skończyło się tym, że został wygnany z północnej Syrii, z rejonu Idlib, uwaga, nie przez wojska rządowe, ale przez Al-Nusrę, przez innych rebeliantów bardziej islamistycznych. W praktyce ci umiarkowani rebelianci, no powiedzmy otwarcie, nie stanowią na miejscu żadnej realnej siły, która by była w stanie na przykład opanować Syrię, przejąć władzę, stworzyć, zaproponować cokolwiek. Już nie mówię politycznie, ale nawet militarnie w skali lokalnej. Zdecydowanie ważniejsze są ugrupowania takie jak Ahrar al-Sham, czyli ugrupowanie już zdecydowanie islamistyczne, choć co ciekawe, nie jest na przykład na liście ugrupowań terrorystycznych Departamentu Stanu, ponieważ oni są umiarkowanymi islamistami, znaczy oni chcą wprowadzić szariat tylko w Syrii, nie mają planów globalnych. I preferowanym ustrojem jest emirat, choć są w stanie wyobrazić sobie inny ustrój, więc są umiarkowani w ten sposób. I to jest jedno z ugrupowań, które walczy we wschodniej Gucie. Dominującym we wschodniej Gucie jest Dżajsz al-Islam, czyli Armia Islamu. Aha, nie powiedziałem, Ahrar al-Sham jest wspierane przez Turcję, przez Arabię Saudyjską, przez Katar, tu konkurencyjne zresztą państwa, ale Dżajsz al-Islam głównie wspierany przez Arabię Saudyjską, największa siła we wschodniej Gucie, akurat czyli na przedmieściach Damaszku, tam gdzie, mówię, toczą się ciągle walki. I to jest ugrupowanie, które wprost nawiązuje do wahabickiej wersji islamu, czyli tej twardej, byśmy powiedzieli, takiej saudyjskiej, no nietolerancyjny islam, o którym tutaj była mowa, że jakieś spotkanie, gdzie 1200 imamów mówiło, że trzeba chronić innowierców, tak? To proszę pamiętać, na pewno nie ta wersja islamu. Zresztą Zahran Alusz zginął, ale to był przywódca tego ugrupowania. Jego ojciec jest imamem w Arabii Saudyjskiej. I kolejne ugrupowanie, również występujące we wschodniej Gucie i szerzej, szczególnie na północy. Dziś się nazywa Hayat Tahrir al-Sham, a do niedawna Jabhat al-Nusra, ale to jest po prostu Al-Kaida, lokalna Al-Kaida. No ci są na liście ugrupowań terrorystycznych. No, zakładam, że państwo wiecie, jakie są cele Al-Kaidy, więc sobie daruję szersze dywagacje na ten temat. No i państwo islamskie, które szczęśliwie dość jest już najsłabsze z tego całego zbioru w tej chwili, ale jeszcze rok temu bynajmniej tak to nie wyglądało. No wersji już to jest ta najbardziej skrajna wersja islamistyczna, jaką sobie możemy wyobrazić. Tutaj wahabici z Arabii Saudyjskiej są delikatni przy nich. Choć tak naprawdę to też są wahabici po prostu, tylko realizujący bardzo dosłownie swoje cele. I Kiedy 2001, oczywiście to są te najważniejsze ugrupowania. Gdybyśmy chcieli przyjrzeć się na wszystkie ugrupowania syryjskie, to też nie jest kompletna lista, to drzewko za nami, więc proszę mi wierzyć, jest tego bardzo dużo. Do tego jeszcze trzeba dodać Kurdów. I Kurdowie, można powiedzieć, wydają się nam, no tak, to ci chrześcijanie z Kurdami powinni trzymać, no bo nawet ich siły, no IPG, czyli Ludowe Jednostki Samoobrony, ale tworzą szerszą koalicję, którą się po angielsku nazywa Syrian Democratic Forces, czyli syryjskie siły demokratyczne, no to dlaczego nie? No problem tylko polega na tym, że Kurdowie nie mają koncepcji czy pomysłu na Syrię. Oni mają pomysł na Rożawę, na swoją część Syrii północną, gdzie mieszkają. Chcą jej autonomii. Gdyby się udało niepodległości, byłoby wspaniale z ich perspektywy, ale tyle. Natomiast bynajmniej nie mają zamiaru walczyć o, nie wiem, Aleppo, Homs czy Damaszek. Tak? No w Aleppo może o jedną dzielnicę, bo jest kurdyjska. Wobec tego z perspektywy syryjskiej siły kurdyjskie nie są żadnym rozwiązaniem, pomijając, że oni też są bardzo podzieleni, to proszę pamiętać, pomiędzy poszczególne części Kurdystanu, który przecież jest nie tylko w Syrii, ale również w Iraku, Iranie i Turcji, ale i w samej Syrii też również występują pomiędzy nimi podziały. Pomijam oczywiście fakt, że znaczna część sił kurdyjskich powiązanych z PKK, no jednak ideologicznie z chrześcijaństwem ma dość daleko, bo proszę spojrzeć na te emblematy. Tu mamy Rożawę, czyli syryjski Kurdystan. Te czerwone gwiazdy to przecież nie przypadkiem, bo znaczna część sił kurdyjskich odwołuje się do ideologii komunistycznej, oczywiście nierozumianej tak jak w Europie, żeby państwo nie myśleli, że oni tu tam chcą, nie wiem, kołchozy wprowadzać. To nie ta wersja oczywiście komunizmu. Tym niemniej z chrześcijaństwem no nie mająca wiele wspólnego i z tymi, powiedzmy, założeniami, jakie ma chrześcijaństwo. Kiedy w 2011 roku wybuchły protesty przeciwko Asadowi, ulice wyglądały mniej więcej tak. Ta zielono-biało-czarna flaga z gwiazdami czerwonymi to jest ta pierwsza flaga syryjska, zresztą tych, którzy walczyli jeszcze z Francuzami i do niej nawiązują rebelianci. I chrześcijanie na początku stali z boku, albo nawet bywali wśród tych protestujących przeciwko Asadowi, szukając bardziej demokratycznej formy rządów. Przykładem tego jest na przykład George Sabra, który no w tej chwili jest głównym negocjatorem Wysokiego Komitetu, a był przez pewien czas wiceprzewodniczącym Narodowej Koalicji, tak jak teraz Abdelahad Sztajfo. Ale to są chrześcijanie. No wprawdzie Sabra jest komunistą, ale z chrześcijańskiej rodziny pochodzi. Więc chrześcijanie zdarzali się również wśród tych rebeliantów na początku. Rzeczywiście nie było jasnej sytuacji. Kościoły starały się unikać jasnej deklaracji. Ja pamiętam, jak czytałem, to było z 2012 roku, taka deklaracja jednego z biskupów, który w ramach, z racji świąt, życzył prezydentowi Asadowi mądrości w prowadzeniu narodu. I tak sobie pomyślałem, znaczy to co to znaczy? Czyli, że jak trzeba mu życzyć mądrości, to znaczy tej mądrości nie ma? Czy to jest w takim razie wypowiedź proasadowska czy antyasadowska? Jak to zrozumieć, tak? I takie miałem skojarzenie, no tak jakbyśmy mieli odezwy biskupów w PRL-u, tak? Jak się z tym ułożyć, tak? To rzeczywiście był taki moment trochę stania z boku. Oczywiście byli też chrześcijanie, którzy wspierali Asada, na przykład Daud Radżicha, to był minister obrony narodowej u Asada, zresztą zginął w zamachu w 2012 roku w Damaszku. Więc ci chrześcijanie byli podzieleni od samego początku. Ale z biegiem czasu dość szybko okazało się, że to, co miało być główną siłą, demokratyzacja Syrii, swoboda, reformy, wolna armia syryjska, schodzi na drugi plan. I zaczęły się wśród demonstrantów pojawiać takie flagi, a potem stopniowo zostały już tylko takie, po to, by już coraz częściej wyglądało to w ten sposób. Ta opozycja bardzo szybko się zradykalizowała. Mniej więcej w 2013 roku, tak naprawdę, trzeba powiedzieć, na miejscu w Syrii zdecydowany prym wiodły organizacje rebeliantów o charakterze islamistycznym. Bardziej lub mniej, ale wyraźnie islamistycznym. No i w tym momencie trzeba się zastanowić, to jaki wybór mieli chrześcijanie. Tak? Żeby nie było, że ja tutaj teoretyzuję. To jest mapka Stratforda, wprawdzie z zeszłego roku jeszcze, która pokazywała, jakie są ugrupowania, które no, są dominujące, najważniejsze. I macie Państwo kolorami zaznaczone. Gdzieś tutaj jest wskaźnik. Jest. Macie Państwo zaznaczone czarne, fioletowe, czerwone. To są islamistyczni albo tacy skrajni salafici, albo międzynarodowi, albo salafici lokalni syryjscy, albo tacy polityczni islamiści. A ci świeccy rebelianci, nazwijmy to, to są na zielono. No to popatrzcie Państwo tutaj na Idlib, czyli na to, gdzie jest najwięcej, cała dzielnica no, Muhafaza opanowana przez rebeliantów. Więc spośród tych wszystkich tutaj wymienionych organizacji, dwie ostatnie no, mogą uchodzić za w miarę świeckie, a reszta to są islamiści. To samo macie Państwo w północnym Aleppo, tak? Rejon Damaszku, czyli właśnie wschodnia Guta, żadna z tych organizacji nie ma charakteru świeckiego, tak? To są sami islamiści, wyłącznie. Najlepiej jest w okolicach Daraa na południu, tam rzeczywiście tak zwany front południowy, no to są trochę bardziej umiarkowane siły. Tutaj, no tu jest optymistycznie, tylko połowa jest islamistami, tak? Więc to jest dobrze. Jak to wygląda w praktyce? Te zniszczenia, które Państwo zaraz widzieliście, kościołów, no rzeczywiście są najczęściej dokonywane właśnie przez rebeliantów, bynajmniej nie przez siły rządowe. I to mimo, że możecie Państwo, to jest screen z filmiku, który Agence France-Presse wyemitowało. Tam chodził taki pan, Abu Mazen się przedstawił, tutaj on jest, i opowiadał, jak to w wyniku bombardowania kościół w Haraście, to jest wschodnia Guta, został zniszczony i ci paskudni reżimowcy, asadowcy zbombardowali nam kościół. Ale jakby Państwo się przyjrzeli, to jest, to mówię, tylko screen, w tym całym filmie to widać lepiej, to w tym kościele wiszą dalej szklane żyrandole. Większość okien szklanych jest cała. Dach jest cały. To jak to bombardowanie sprawiło, że szyby nam nie powypadały z okien? Natomiast proszę zwrócić uwagę, wszystkie kamienne obrazy z kamiennych obramowań, wszystkie wypadły od wybuchów. No to zaskakujące bombardowanie, że te i tu jeszcze jakby Państwo przyjrzeli się ścianom, to praktycznie na nich nie ma śladów odłamków, od wybuchów. To takie, nie wiem, super dokładnie kierowane bomby Asad widocznie ma, że one tylko w te obrazy uderzały, a obok tych szklanych okien i żyrandoli nie zniszczyły. I oczywiście Agence France-Presse to puścił, jak kupił, tak? I puścił to na cały świat. Proszę bardzo, jaki tu zły Asad bombarduje kościoły. To było dzieło rebeliantów, ewidentne. Tak? I zresztą możecie Państwo znaleźć tłumaczenie ludzi stamtąd. Mówią, nie, to nie bombardowanie, to właśnie ci rebelianci niszczą kościoły. Oczywiście no, wersja praktyczna, to ja też puszczę filmik, jak tu ksiądz puścił, jak to wyglądało. Tak jest, to taki, no nie wiem, czy pójdzie.
Państwu dodam, bo to ja brud tam jest w tym albumie. Tak jak pan profesor powiedział, mają niszczone ikony, są, mają niszczone oczy, ponieważ oni uważają, że jak zniszczą oczy, to Bóg nie będzie widział, co robią. Tu jest pełna zgoda, to co pan profesor mówi, około 100 kościołów zostało zniszczonych i to specjalnie, nawet kiedy już zostały wyzwolone. W Jabrut mamy taką ciekawostkę, tam możecie Państwo zobaczyć, jest takie duże figura Matki Bożej. I muzułmanie, i chrześcijanie przed wojną widzieli, że objawiała się Matka Boża. To były te świadectwa od nich. Jabrut to jest takie ciekawe miasteczko, myśmy wreszcie byli pierwsi. Tam była najbardziej zradykalizowana grupa. Dzisiaj 70% z tych ludzi jest we Francji, to tak nawiasem mówiąc. Natomiast tam był też lekarz, który wykupił, czy pomógł przetrzymać te zakonnice porwane w Maluli prawosławne. To taka ciekawostka.
25.
Tak, i dzięki temu one tam przetrwały.
No cóż, wziąłem swojego laptopa i na moim działało, ale z pendrive'a na cudzym laptopie nie chce filmik działać. Ale nie, widzę, że nie ma zamiaru.
To jest ten filmik, to Państwo zna, kiedy niszczy ten muzułmanin.
Tak jest. I wołając o tym, że nie ma miejsca dla innowierców tu na świętej ziemi, Al-Sham, tak, czyli Lewantu, i tylko islam tu ma panować. I to są oczywiście rebelianci. I na tym tle działalność Asada, oczywiście propagandowa, żeby wszystko było jasne. Wiadomo, że Asad to robi po to, żeby znaleźć poparcie dla siebie. Tak, kiedy Malula, o której tu ksiądz dyrektor wspominał, to była miejscowość tak czysto chrześcijańska praktycznie, miejscowość fantastyczna, bo tam ciągle jeszcze przynajmniej część mieszkańców mówi po aramejsku, czyli tak jak mówił Jezus. Została zajęta dwukrotnie przez rebeliantów z Al-Nusry. Tam były przypadki przymusowej konwersji, znaczy albo przejdziesz na islam, albo cię zabijemy, i realizowali to. Kiedy udało się wojskom rządowym odbić tę miejscowość, Asad tam pojechał, no oczywiście wszystko było sfilmowane, no i teraz chrześcijanie stoją przed wyborem. To kogo wspieramy? Tych dobrych rebeliantów, czy tego złego Asada? Tak? Tych dobrych rebeliantów, którzy nas zabijają, czy tego złego Asada, który nawet w czasie wojny potrafił dawać pieniądze na odbudowę kościołów, no od czasu do czasu przynajmniej. No już nie mówiąc o tym, że nie zabijał chrześcijan. Tak? To jest ta sytuacja, którą my często jakby tutaj w Europie no, poddani powiedzmy jednostronnemu dość osądowi nie zauważamy. I nie rozumiemy, no jak to? No dlaczego ten zły dyktator cieszy się poparciem chrześcijan? I to przygotowując pokaz, wszedłem sobie tak, mówię, a zobaczę, co piszą, tak? Na Wikipedię. Hasło chrześcijaństwo w Syrii. I uwaga, jaki jest największy problem chrześcijan w Syrii według Wikipedii? Największe cierpienia i prześladowania to, że zostali oni siłą wcieleni do armii Asada. To jest największy problem chrześcijan w Syrii, moi państwo, według takiego, no tego, co znajdzie, powiedzmy, każdy z nas w Wikipedii. Już nie mówię po polsku, no, tam nic nie znajdzie, ale po angielsku. Więc z tak jednostronnym przekazem medialnym rzeczywiście niewiele można zrobić, bo w żaden sposób nie zrozumiemy tego, co tam się dzieje. Dlatego jak zobaczyli, nie wiem, czy państwo zwróciliście uwagę, kiedy podczas Światowych Dni Młodzieży dziewczyna z Syrii czytała modlitwę powszechną, to miała szarfę w barwach Syrii, ale w barwach Syrii rządowej, nie rebelianckiej. Pamiętam doskonale, zresztą cała ta grupa, ona była z różnych miejscowości, miała właśnie takie wstęgi. I pamiętam, kiedy z TVN-u reporter ich spotkał na rynku krakowskim, zdziwiony, tak z Damaszku, o no to... No i okazało się, że oni nie mówili tego, co on chciał usłyszeć, tak? I tak było niezręcznie. Tak, to jest chomsk, która... Tak. Więc to rzeczywiście... To jest rzeczywiście ta sytuacja, której nasze media no po prostu nie rozumieją, patrząc bardzo jednostronnie. Co można zrobić? Bo teraz jakiś element praktyczny. W wersji najbardziej przyziemnej i zwykłej, jeśli będziemy szli do jakichkolwiek wyborów, choćby do Europarlamentu, tak dyskretnie spojrzę, to wypada zapytać naszych przedstawicieli, czy mają plany takie, jak czy zgodzą się. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że Unia Europejska nie ma możliwości militarnych, ale czy poprą politycznie takie rozwiązania, które słyszymy, na przykład, że należy reżim Asada usunąć, że należy go nawet zbrojnie usunąć, czy poprą tego typu działania, bo co to oznacza w praktyce usunięcie Asada w tej chwili w Syrii? Asada oznacza tak, Irak, znaczy wojna tam jest cały czas, ale oznacza zwycięstwo rebeliantów, tych dobrych, tak? To znaczy islamistów. To znaczy Jabhat al-Nusra, to znaczy Ahrar al-Sham, to znaczy Hayat Tahrir al-Sham. To są wszystko tego typu grupowania, które wtedy wygrają. Czy rzeczywiście tego chcemy? Tak? Ja już nie mówię o tym, co się stanie wtedy z chrześcijanami. W poprzednim roku mówiłem, jakie jest takie często spotykane w Syrii hasło malowane na murach przez rebeliantów, tych umiarkowanych. Alawici do grobu, chrześcijanie do Libanu. Tak? No z alawitami, no bo to są ci od Asada, to tych to już w ogóle, a chrześcijan delikatnie, tylko ich wygonimy do Libanu. Więc czy rzeczywiście chcemy takich dobrych, żeby nasi politycy takich dobrych rebeliantów pobierali? To dla państwa do przemyślenia. Bardzo dziękuję.